Bracia znienawidzili Józefa, bo Jakub kochał go bardziej niż innych synów. Ponadto Józef opowiedział braciom sen, z którego wynikało, że będą kiedyś musieli oddać mu pokłon, że będzie ich panem. Kiedy więc nadarzyła się sposobność, bracia Józefa postanowili go zgładzić. Jakub wysłał Józefa do braci, gdy pasli oni stada z dala od domu, i postanowili oni wykorzystać tę okazję, by pozbyć się Józefa. Powiedzieli, jak pamiętamy z poprzedniej audycji, a jak czytamy w 20 wierszu 37 rozdziału Księgi Rodzaju: teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Jednak najstarszy z braci, pierworodny syn Jakuba, Ruben, poczuł się odpowiedzialny za los Józefa. Ruben wiedział, jak wielkim ciosem byłaby dla ojca wieść o śmierci ukochanego syna. Postanowił uratować Józefa. Od 21 wiersza 37 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: gdy usłyszał to Ruben, postanowił ocalić go z ich rąk. Rzekł więc: nie zabijajmy go. I mówił Ruben do nich: nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale ręki nie podnoście na niego. Chciał on bowiem ocalić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. Plan Rubena był prosty. Gdy bracia odejdą, powróci i wyciągnie Józefa ze studni. Potem po kryjomu odeśle Józefa do domu. Ale wydarzenia potoczyły się inaczej. Czytamy dalej: gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego jego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie, i pochwyciwszy go, wrzucili do studni. Studnia ta była pusta, pozbawiona wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i olejki pachnące. Szli oni do Egiptu. Akurat w tamtej chwili pojawiła się karawana kupców zdążających do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swoich braci: cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom. Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy madianicy ich mijali, wyciągnąwszy śpiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za 20 sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. W ten sposób Józef został sprzedany przez braci w niewolę. Wydawało się, że Juda znalazł najlepsze wyjście. Zaproponował braciom, żeby nie plamić sobie rąk krwią, i to krwią brata, a jednocześnie pozbyć się Józefa raz na zawsze. W dodatku oznaczało to zarobienie sporej sumki pieniędzy. Nic dziwnego, że bracia chętnie przystali na propozycję Judy i sprzedali Józefa. Stało się coś okropnego. Józef został sprzedany w niewolę przez własnych braci. Jednocześnie nastąpiło coś zdumiewającego. Życie Józefa zostało ocalone. Nie przypadkiem przejeżdżała tamtędy akurat w tej chwili karawana kupców. Wszystko to w niezwykły sposób znajdzie swoje miejsce w cudownych Bożych planach. Nad Józefem i nad całym rodem Jakuba czuwa niezawodna Boża opatrzność. Kiedy Izmaelici zabrali Józefa, aby sprzedać go w Egipcie jako niewolnika, jego bracia byli pewni, że nigdy już więcej go nie zobaczą. Niewola oznaczała w tamtych czasach śmierć za życia. Bracia Józefa wybrali takie rozwiązanie, bo zachowując czyste, niesplamione krwią brata ręce, pozbyli się go, jak mniemali, raz na zawsze. W opisie biblijnym pojawia się jak gdyby pewna sprzeczność. Najpierw jest mowa o tym, że kupcy, którzy pojawili się w pobliżu, byli Izmaelitami, a potem jest mowa o Madianitach. Na koniec biblijny narrator ponownie stwierdza, że Józef został sprzedany Izmaelitom. Krytycy Biblii wskazują to miejsce w relacji Księgi Rodzaju jako jedno z tych, które dowodzą nieścisłości, rzekomych sprzeczności w opisie biblijnym. Jeśli jednak przyjrzymy się dokładnie biblijnej relacji, zauważymy, że potwierdza się tu po raz kolejny dokładność i autentyczność Biblii. Zadajmy sobie pytanie, kim byli Izmaelici? Byli oni potomkami Izmaela, syna Abrahama. Kim byli Madianici? Byli oni potomkami Madiana, także syna Abrahama. Izmael był synem Abrahama i Hagar, niewolnicy Sary, a Madiana urodziła Abrahamowi Ketura, którą Abraham poślubił po śmierci Sary. Byli oni więc spokrewnieni z rodem Jakuba. W tamtym czasie zaznaczyły się dopiero początki narodu izraelskiego. Właściwie za Izraelitów można było wówczas uznać jedynie rodzinę Jakuba, którego Bóg nazwał Izraelem. Ród Jakuba był nie tak liczny. Jakub, 12 synów, kilkunastu mężczyzn. Izmael był starszym bratem Izaaka i jego potomkowie mogli być w tamtym czasie nieco liczniejsi, ale nie mogło ich być więcej niż kilkudziesięciu, może 100. Natomiast Madian był młodszy niż Izaak i ród Madianitów z pewnością nie liczył więcej niż kilkadziesiąt osób. Były to więc w tamtym czasie nieliczne rody, spokrewnione ze sobą. Jest bardzo prawdopodobne, że w podróż do Egiptu wybrała się wspólnie grupa złożona z Izmaelitów i Madianitów. Była to daleka i niebezpieczna podróż i dobrze było połączyć siły. Tak więc karawana kupców, którą zauważyli synowie Jakuba, złożona zarówno z Izmaelitów, jak i Madianitów, nie była czymś niezwykłym. Możemy powiedzieć, że generalnie tak zwane sprzeczności wskazywane przez krytyków w Biblii stają się często argumentami świadczącymi o jej akuratności, dokładności. Ignorancja popycha często ludzi nastawionych krytycznie do przekazu biblijnego do wskazywania słabych, ich zdaniem, stron Pisma Świętego, które po dokładnym przeanalizowaniu stają się mocnymi argumentami za autentycznością i nieomylnością Biblii. Tyle dygresji dotyczącej prawdy biblijnego przekazu. A teraz powróćmy do naszej historii. Od 29 wiersza 37 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: gdy Ruben wrócił do owej studni i zobaczył, że nie ma w niej Józefa, rozdarł swoje szaty i przyszedłszy do braci zawołał: chłopca nie ma, a ja, dokąd ja mam iść? Rubena nie było przy tym, gdy bracia sprzedawali Józefa kupcom. Był to pomysł Judy i młodszych braci. Natomiast, jak pamiętamy, Ruben zamierzał pokryjomu wyciągnąć Józefa ze studni i zwrócić go ojcu. Najstarszy, pierworodny syn Jakuba najlepiej wiedział, jak ojciec kocha Józefa. Dlatego był zrozpaczony, że Józef zniknął. Czy Juda i inni bracia powiedzieli potem Rubenowi o tym, co zrobili? Tego nie wiemy, gdyż Biblia o tym nie mówi. Natomiast opis biblijny podaje, w jaki sposób bracia Józefa postanowili wyjaśnić jego zniknięcie Jakubowi. Czytamy dalej. A oni wzięli szatę Józefa i zabiwszy młodego kozła, umoczyli ją we krwi, po czym tę szatę posłali ojcu. Ci zaś, którzy ją przynieśli, rzekli: znaleźliśmy ją, zobacz, czy to szata twego syna, czy nie. Był to najsprytniejszy sposób, w jaki można było wytłumaczyć zaginięcie Józefa. Synowie Jakuba odesłali pokrwawioną szatę Józefa ojcu, udając, że Józef w ogóle do nich nie dotarł. Znaleźli szatę w polu i pytają, czy to na pewno szata Józefa. Oczywiście Jakub rozpoznał szatę swojego ukochanego syna. Czytamy dalej w wierszu 33. Jakub, rozpoznawszy ją, zawołał: szata mego syna, dziki zwierz go pożarł. Dziki zwierz rozszarpał Józefa. Sędziwy Jakub był wstrząśnięty. Zrozpaczony ojciec nie mógł pogodzić się z tym, że nie zobaczy już swego ukochanego syna. Potrafił powtarzać tylko w kółko te straszne słowa: dziki zwierz rozszarpał Józefa. Jakub został oszukany przez swoich synów. Zabili oni koźlę, umoczyli w jego krwi szatę Józefa i odesłali ją ojcu z zapytaniem, czy jest to szata Józefa, Znaleźliśmy ją w polu. Wygląda na to, że Józefa rozszarpały dzikie zwierzęta. Sędziwy Jakub dał się oszukać, rozpoznawszy szatę Józefa splamioną krwią koźlęcia. Czy to nam coś nie przypomina? Przed laty nie kto inny, tylko Jakub zabił koźlę, żeby sporządzić z niego potrawę dla swego ojca, Izaaka. Skórą koźlęcia owinął sobie ręce i kark, żeby udawać owłosionego Ezawa, swego starszego brata. Sędziwy Izaak dał się oszukać, a teraz Jakub, sam będąc już starcem, został w bardzo podobny sposób oszukany przez swoich synów. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jeśli sieje oszustwo, rządź będzie oszustwo. Jakub oszukał niegdyś swego ojca, a teraz sam, będąc ojcem, został oszukany przez własne dzieci. Cytowaliśmy już nieraz słowa listu apostoła Pawła do Galacjan. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jakub boleśnie doświadczył prawdziwości tych biblijnych słów. Drogi przyjacielu, i w naszym życiu ta biblijna prawda ma zastosowanie. Owszem, Bóg przebacza nam grzechy, bo jest Bogiem miłosiernym, ale łaska Boża, przynosząca nam zbawienie, nie oznacza, że nie będziemy ponosić w swoim życiu konsekwencji popełnionych przez nas czynów, grzesznych czynów. Doświadczył tego boleśnie Jakub. Wiele lat później Dawid przekonał się o prawdziwości tej biblijnej przestrogi. Popełnił cudzołóstwo i morderstwo. Gdy gorzko żałował tych czynów, Bóg mu przebaczył. Niemniej Dawid musiał ponieść bolesne konsekwencje popełnionych przez siebie błędów. W jego domu cudzołóstwo i morderstwo zrujnowały życie jego najbliższych. Zgwałcona została jego córka. Zginął tragicznie jego syn. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Nie zapominajmy nigdy słów tej poważnej biblijnej przestrogi. Jakub bardzo kochał swego syna Józefa. Spójrzmy, jak końcowe wiersze 37 rozdziału Księgi Rodzaju opisują jego rozpacz. Czytamy: Jakub rozdarł swoje szaty, a potem przepasał biodra worem i opłakiwał syna przez długi czas. Gdy zaś wszyscy jego synowie i córki usiłowali go pocieszyć, nie słuchał pociech, mówiąc: już w smutku zejdę za synem moim do Szeolu. I ojciec jego nadal go opłakiwał. Smutek i rozpacz Jakuba były ogromne. Jakub wyraził nawet pragnienie, by zejść do krainy umarłych w ślad za ukochanym synem. Widzimy, jak Bóg doświadcza Jakuba, Izraela, jak ociosuje go, jak kształtuje jego charakter. Po powrocie do Kanaanu Jakub zaznał wiele smutku, wiele cierpienia. Zmarła jego ukochana żona, Rachela. Wcześniej dowiedział się o śmierci matki, Rebeki. Zgwałcono jego córkę, Dinę. Umarł jego ojciec, Izaak. A teraz utracił Józefa, którego tak kochał. Jakub stracił tak wiele, niemal wszystkich, których kochał. Jednak poprzez cierpienie stopniowo stawał się dojrzały. Uciszył się, wycofał w cień. Dotąd był człowiekiem niezwykle aktywnym. Gdy tylko kończył jedną sprawę, zaraz angażował się w kolejną. Jego naturalna energia nie pozwalała mu odpoczywać. A teraz Jakub będzie człowiekiem wyciszonym, pokornym. Będzie dojrzałym, starszym człowiekiem, troszczącym się o młodszych. Widzieliśmy już troskę Jakuba o synów. Wcześniej Jakub wysłał Józefa, by sprawdził, jak wiedzie się braciom, dlatego że troszczył się o nich. Martwił się, czy nie spotkało ich coś złego, czy są zdrowi. A teraz Jakub będzie człowiekiem zupełnie przemienionym, cichym, spokojnym, zrównoważonym. Bóg przez całe życie kształtował Jakuba. Wielokrotnie Jakub był poddawany karceniu, trudnym próbom. Był przez Boga smagany i doświadczany. Jak zobaczymy, śledząc dalsze dzieje rodziny Izraela, Bóg uczynił Jakuba człowiekiem pełnym współczucia i zrozumienia dla innych. Bóg pragnie kształtować nas przez całe życie. pragnie nauczyć nas, że dopóki polegamy na własnych siłach, dopóki usiłujemy dojść do czegoś własną aktywnością, nie jesteśmy w stanie osiągnąć duchowej dojrzałości. Musimy w pełni uświadomić sobie swoją słabość. Czasem Bóg musi poddać nas wielu bolesnym próbom, wielu trudnym doświadczeniom, zanim ulegniemy przemianie, zanim uznamy, że możemy polegać tylko na Bożej łasce i miłości, nie na swoich siłach, nie na swojej mądrości, na swoim sprycie, swoich umiejętnościach, zdolnościach. Bóg pragnie, żebyśmy dostrzegli w pełni tę prawdę, że tylko Jego opatrzność, tylko Jego przewodnictwo może zaprowadzić nas do celu wiecznego życia u Jego boku. 37 rozdział Księgi Rodzaju kończą słowa: tymczasem Madianici sprzedali Józefa w Egipcie Potyfarowi, urzędnikowi Faraona, przełożonemu dworzan. Podczas gdy Jakub opłakiwał Józefa, on został sprzedany urzędnikowi Faraona, Potyfarowi. Pan chroni Józefa i mimo, że jest on teraz niewolnikiem, Boża opatrzność będzie go osłaniać i prowadzić. A w końcu Józef stanie się wyzwolicielem i obrońcą rodziny Jakuba. Drogi Pana są wyższe niż drogi nasze. Myśli Boże są głębsze niż nasze myśli. Czasem smucimy się i płaczemy, bo wydaje się nam, że tracimy coś cennego, podczas gdy tak naprawdę wiele zyskujemy. A nawet jeśli rzeczywiście tracimy coś lub kogoś cennego, kogoś z naszych bliskich, zaufajmy Bogu. On nad wszystkim sprawuje pieczę. Nic nie dzieje się bez Jego woli. On jest Panem życia i śmierci. Jego władza nie kończy się tutaj, w doczesności, ale sięga daleko w wieczność.